Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa. Jest u mnie 30 stopni, nie wiem jak u Was. Witam serdecznie wszystkich na wtorkowym live'ie. Dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo tak, mamy jakieś tajemnicze rozbicie super drogiego, super nowoczesnego śmigłowca amerykańskiego Apache w cieśninie Ormus. Amerykanie ostrzelali kolejny tankowiec i prawie nie wysłali na tamten świat 24 indyjskich marynarzy. Trump, uwaga, grozi Izraelowi, że jak się nie uspokoi, to go porzuci. I są naprawdę bardzo interesujące, szokujące kulisy konfliktu, bo co tu dużo mówić, między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi, który wytworzył się za kulisami, bo okazuje się, że obie strony, o czym zawsze mówiłem tutaj, mają zupełnie odmienne interesy. Mamy w Belfaście, w Irlandii Północnej, przerażającą zbrodnię. Somalijczyk próbował wydłubać oczy, obciąć głowę Irlandczykowi z północy, Brytyjczykowi. W związku z tym, gdyby nie X, o czym Państwu dzisiaj powiem, to nikt by się chyba o tym w ogóle nie dowiedział, co się tam wydarzyło. Oczywiście dalszy ciąg, słuchajcie, afery wokół upamiętniania UPA na Ukrainie. Według Wirtualnej Polski, według Zbyszka Parafianowicza, być może w geście dobrej woli wobec Polski Ukraina zrezygnuje z ekshumacji i przeniesienia ciała Stepana Bandery na Ukrainę, z Niemiec. Ciekawe, co? Dużo, dużo się dzieje, wszystko to Wam dzisiaj przedstawię. I teraz tak, drodzy Państwo, jaki jest plan? Startujemy za chwilę z naszym live'em. Co Państwu bym chciał polecić? Po pierwsze, obejrzyjcie wczorajszy odcinek ze Zbyszkiem Parafianowiczem, nagrany na wariackich papierach, na ostatnią chwilę, bo czekaliśmy na decyzję kapituły Orła Białego, czy odbierać, czy nie odbierać. Zaraz jeszcze więcej o tym powiem, Zełenskiemu ten order. Rozmowa jest naprawdę kapitalna, bo Zbyszek, no co tu dużo mówić, zajmuje się tym od lat i zna doskonale kulisy polsko-ukraińskich rozgrywek i bardzo ciekawie przedstawia teraz chyba największy, najpoważniejszy kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich od początku tej wojny, jeżeli nie w ogóle od lat. Także to polecam Państwu ten odcinek, czeka na Was na kanale. Druga sprawa, obejrzyjcie, kto nie widział wczorajszego live'a, bo był totalnie zwariowany. Przez dwie bite godziny podpisywałem książkę Polacy. Tak, książkę Polacy, która przyszła do nas z drukarni. Od wczoraj Kasia z Jagodą pakują paczki dla Was i to wszystko wychodzi. Kurier już był wczoraj dwa razy, dzisiaj trzeci raz. Ja, słuchajcie, kończę live'a, wsiadam w samochód, jadę do kwatery głównej historii realnej i dalej będę podpisywał, bo tych książek mamy po prostu po sufit. Tysiące książek. Ledwo już ręka mi działa, także polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, możecie kupić z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Moja nowa książka Polacy, bardzo, bardzo, bardzo Państwu polecam. Zresztą tam są książki wielu naszych gości, między innymi Zbyszka Parafianowicza, Alberta Świdzińskiego. O, a propos Alberta, już w ten, ważna informacja, już w ten weekend zapraszam Państwa na weekend realisty w Opolu. W ramach festiwalu książki będę ja i będzie Albert Świdziński. Ja o 19 w sobotę prowadzę spotkanie z Albertem o naszej bombie, a o 16 w niedzielę z kolei premiera Polaków o Polska. Także zapraszam Państwa na obie imprezy. Będziemy z Albertem w kuluarach, będziemy podpisywać książki, będziemy sobie rozmawiać. Będzie bardzo, bardzo fajnie. Przypominam, Weekend Realisty odbywa się w ramach festiwalu książki na Placu Wolności chyba. Czyli ktoś jest z Opola, proszę mnie poprawić. Dzisiaj na mediach społecznościowych podam wszystkie szczegóły tego wydarzenia. Okej, to tyle. Startujemy z naszym live'em. Wszystko już wiecie, co oglądać, czego się spodziewać. Postaram się w pół godzinki, 45 minut wszystko Wam przedstawić, a potem Q&A, czyli pytania. Jest nas, drodzy Państwo, już, niech spojrzę, 2500, pięknie. Naprawdę super, wow. Jest 12 w niedzielę. Przepraszam, we wtorek, więc naprawdę jestem zaskoczony taką super frekwencją. Jedziemy z koksem, krótko tylko jeszcze kciuki dla naszych przyjaciół, kciuk dla Militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo i kciuk dla Lantre. Wszystkie szczegóły o rabatach od zaprzyjaźnionych firm z historią realną znajdziecie w opisie pod tym filmem. Startujemy. Drodzy Państwo, w związku z tym jest taki śmigłowiec Apache AH-67, super wypasiony, który w takiej wypasionej wersji może kosztować naładowany elektroniką, latający czołg, rakiety Hellfire, czego tam nie ma. Może kosztować nawet 65 milionów dolarów. To tyle co stadion w Polsce piłkarski chyba, mniej więcej. W związku z tym jest to potwornie droga, zaawansowana technologicznie maszyna i właśnie jeden się kompletnie rozbił. Rozbił się, drodzy Państwo, w ciśnie Ormus. Jest to pierwszy taki przypadek, żeby Amerykanie stracili w konflikcie tym Apacha, w wojnie przeciwko Iranowi. Apache się rozwalił i teraz tak, dwóch zostało uratowanych członków załogi. Trump powiedział, że są fine i że wkrótce zostaną ujawnione szczegóły tego sensacyjnego wydarzenia. Sensacyjnego dlatego, że jest więcej pytań niż odpowiedzi. Po pierwsze, gdzie się rozbił? Czy na wodzie w cieśninie Ormus i byli piloci podejmowani z wody przez jednostkę ratunkową amerykańskiej armii, czy też na terytorium Omanu lub Iranu. Jeżeli Iranu, no to mamy do czynienia prawdopodobnie z nowym jakimś superoperacją służb, które wydobyły tych dwóch ludzi. Tak jak pamiętacie, swego czasu z Iranu odbito dwóch członków załogi zestrzelonego F-15. Więc jest to tajemnica. Jeżeli z Omanu, no to łatwiej. A może w ogóle ten śmigłowiec został porażony, ale dotelepał się albo do jakiejś bazy amerykańskiej w regionie, albo na przykład na lotniskowiec. To też jest mnóstwo pytań. Na pewno jest to bardzo, bardzo zagadkowa sprawa, bardzo ciekawa. Jeżeli była awaria mechaniczna z kolei, o czym spekuluje New York Times, no to jaka? Przypominam, że Polska kupiła 96 Apache, w związku z tym jest to w naszym zainteresowaniu. Tak czy inaczej, Amerykanie mimo zawieszenia broni cały czas strzelają, a jak strzelają, widzieliście teraz całą wymianę w cieśninie Ormus, no to oczywiście tracą sprzęt. Tam fruwają drony, balistyki po obu stronach. To jest taki rozejm, ale niespecjalnie przestrzegany. Amerykanie, jak pamiętacie, stracili kilka tych tankowców powietrznych KC-135, stracili, i to pierwszy taki przypadek też w historii, F-35, stracili F-15, stracili śmigłowce, w sumie około 30 maszyn, do tego należy dodać prawie 30 już dronów Reaper. Tych super wypasionych wielkich dronów, też one tam są po kilkadziesiąt milionów dolarów, w związku z tym te straty są całkiem poważne. Druga poważny incydent, który się wydarzył w cieśninie Ormus, to jest ostrzelanie tankowca, który nazywa się Marivex. Tankowiec płynął do jednego z irańskich portów i, drodzy Państwo, był pod banderą Palau, co jest typowe dosyć, ale miał indyjską załogę, która składała się z 24 marynarzy. I oni, Amerykanie, próbowali zatrzymać ten tankowiec i wyobraźcie sobie, on odmówił zatrzymania. Wówczas z podkładu lotniskowca USS Lincoln CVN-72, takie jest oznaczenie, wystartował, słuchajcie, FA-18 Super Hornet i przy pomocy amunicji precyzyjnej uderzył w dwa cele. Sterownie i maszynownie tego statku i chyba przeholowali Amerykanie, bo statek stanął w płomieniach, a to jest wielki tankowiec, słuchajcie, sprawdziłem dla Was w ogóle jakiś całkiem spory statek, 135 metrów długości, 22 metry szerokości, może przenosić albo ropę naftową, albo jakieś chemikalia, dostał strzała od Amerykanów, czy nawet kilka pod Omanem, stanął w płomieniach i zaczął tonąć, słuchajcie. I tych 24 marynarzy było na skraju śmierci. Jakimś cudem wezwali pomoc, przybyła na miejsce indyjska marynarka wojenna, także ciekawe, co, że Hindusi patrolują te tereny również, i podebrała ich z tego wraku. Sprawdzałem przed live'em położenie, bo to można sprawdzić na tych portalach, tego statku rzeczywiście gdzieś tam jest u wybrzeży Omanu obecnie. Nie wiem, czy zatopiony, czy w pół zatopiony, czy dryfuje, w każdym razie pali się i załoga została z niego ewakuowana, całe szczęście cała i zdrowa. Jak wiecie, tam około 120 statków Amerykanie zawrócili, kilka opanowali przy pomocy komandosów, chyba 4 czy 5 ostrzelali i unieruchomili. A my mamy, drodzy Państwo, pierwsze wsparcie na naszym czacie. Bart Carter, pan jest niezawodny. Pozdrawiam serdecznie naszego przyjaciela i patrona z Czeskiej Republiki. I bardzo przy okazji zachęcam Państwa do wspierania Historii Realnej, kanału niezależnego, za którym nie stoi żadne wielkie konsorcjum z olbrzymimi pieniędzmi międzynarodowe, zagraniczne. Jest to polski kapitał, polska firma rodzinna. Ja ten komputer Kasia, Patryk, to wszystko, cała historia realna, w związku z tym to, żebyśmy mogli sobie radzić tak dobrze, jak sobie radzimy, nie przejmować się demonetyzacjami, nie musieć się autocenzurować i robić swoje, no to oczywiście potrzebujemy wsparcia naszych widzów, naszej społeczności. A jakie to może być wsparcie? Kciuki, komentarze, suby, a dla tych, którzy mają ochotę, oczywiście będzie miło, jak nas wesprzecie w formie patronatu. Możecie zostać patronami na Patronite, na YouTubie albo tutaj przy pomocy HR-ek, realków, bakrzyszów, czyli donate'ów, nie lubię tego słowa, możecie nas wspierać, za co bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Pytacie, gdzie jest kot? Kot poluje teraz na, a chociaż nie wiem, czy tak można powiedzieć, to niepoprawne politycznie, kot poluje. Dobra. Zostawię to tak, kot nasz jest wychodzący, w związku z tym niestety każdy, kto ma kota na wsi, to wie, z czym to się wiąże. Okej, okay, taka jest natura. Dobra, a słuchajcie, w ogóle wiecie, że jest dzisiaj 102 dzień wojny, drodzy Państwo? Tak, ta wojna trwa 102 dni. Nieźle, co? Były wojny, na przykład w 1967 roku, wojna sześciodniowa, która przeszła do historii, a teraz mamy 100 dni tej męczarni po prostu, która do niczego nie prowadzi. Na miejscu Trumpa byłbym bardzo sfrustrowany. Książka podpisana wczoraj dotarła. Seba 96. Dzięki! Super! A ja dziękuję bardzo za wsparcie. Słuchajcie, czyli książki już docierają na bieżąco, ekstra. Napiszcie, drodzy widzowie, czy już dzisiaj do Was zapukał kurier, czy już książki są. Ja tak jak powiedziałem, dzisiaj będę dalej podpisywał, a Polaków cały czas możecie kupić. Każdy egzemplarz, który kupicie w historiirealnej.pl będzie przeze mnie podpisany i do Was niezwłocznie wysłany. Już boję się, jak pomyślę o tym, co mnie dzisiaj czeka, słuchajcie. Okej, idziemy dalej. Więc teraz tak, po tej wymianie ciosów, gongów, które sobie obie strony wymierzyły, pamiętacie, opowiadałem o tym bardzo szczegółowo, Izrael oczywiście sprowokował jak zawsze, to znaczy, bo uderzył na Bejrut, Iran zgodnie z zapowiedzią uderzył na północny Izrael, Izrael odpowiedział Iranowi, na razie się uspokoiło. Obie strony powiedziały, że przestają się bombardować. Trump w ogóle nad tym całym cyrkiem, słuchajcie, nie panuje. Te rakiety tam balistyczne fruwają po tym Bliskim Wschodzie, a tam coraz bardziej się frustruje i opowiada z rzeczy, które są nawzajem ze sobą sprzeczne. Bo wczoraj nocy powiedział tak, Bibi robi wszystko, co ja chcę, to ja, I am calling the shots, czyli to ja podejmuję główne decyzje, ale można to też zrozumieć, że wtedy odzywają się działa, kiedy ja tego chcę. No i oczywiście coś się okazało, że nieprawda, że to Bibi is calling the shots i to Netanyahu jest oczywiście głównym rozgrywającym, powiedział Trumpowi tak, tak, oczywiście, oczywiście, tak, tak, nie będziemy bombardować i następnego dnia, przepraszam, po 15 minutach te pociski poleciały, Trump się wściekł, jest z nim wywiad, słuchajcie, w którym mówi tak, Izraelczycy poinformowali nas o tym, że zaatakują, jak już byli w drodze i samoloty były w drodze, rozumiecie, w jaki sposób Izrael traktuje swojego dobroczyńcę i swojego kraj, dzięki któremu utrzymuje się w ogóle na powierzchni, prawda? To jest naprawdę śmieszne. Jest takie polskie powiedzenie, nie kąsaj ręki, która cię karmi, tak? Coś takiego. No to Izrael robi to ustawicznie, a Ameryka się uśmiecha i udaje, że wszystko jest okej i nie czuje bólu. W rzeczywistości to jest bardzo, drodzy Państwo, dla Trumpa upokarzające. Trump powiedział nawet coś bardzo mocnego. Powiedział dzisiaj, słuchajcie, co następuje. Powiedziałem Bibiemu, żeby był bardzo ostrożny z tym, co robi, bo zostanie sam na sam, oko w oko z Iranem. No? I słuchajcie, teraz wam powiem naprawdę prawdziwą bombę. Po raz pierwszy w historii, kiedy Iran odpalił pociski balistyczne na Izrael, Izrael musiał je sam zestrzeliwać. Po raz pierwszy w historii amerykański podatnik nie zapłacił za to, w tym sensie, może i tak zapłacił, bo te izraelskie rakiety też są amerykańskie, ale przynajmniej ta grupa lotniskowców, chyba dwóch czy trzech, które stoją teraz w Cieśninie, w Zatoce Perskiej i na Bliskim Wschodzie, nie oddały strzałów przechwytujących. Amerykańskie baterie Patriot w regionie nie strzelały do irańskich pocisków. Wiem, że wydaje się wam to nic, no normalne, no w końcu został zaatakowany Izrael. To jest pewna anomalia. W tym sensie, że do tej pory podczas tych wszystkich fal ataków rakietowych Iranu na Izrael, przypomnę wam na przykład Izrael w zeszłym roku sprowokował taką wojnę, kiedy uderzył w ambasadę, w konsulat konkretnie, łamiąc wszelkie prawo międzynarodowe, czyli de facto dokonał aktu agresji na Iran, to był chyba konsulat w Damaszku czy w Bejrucie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, no i w odwecie oczywiście Iran musiał coś zrobić, no to odpalił rakiety i wtedy Amerykanie za miliardy dolarów, setki milionów wystrzeliwywali te patrioty, te rakiety TAT, żeby przypadkiem żadnemu Izraelczykowi krzywda się nie stała. No to Senevrati. Tym razem po raz pierwszy to jest bardzo mocny dyplomatyczny sygnał, to się nie wydarzyło. Mało tego, J.D. Vance, słuchajcie, piekło zamarzło, wystąpił chyba w Fox Newsie, no ale do czego zmierzam? Powiedział tak, my i Izrael mamy pewne interesy ze sobą tożsame, pokrywające się, zbieżne, ale pewne rozbieżne. Słuchajcie, coś, co się wydaje oczywiste, niedawno za takie rzeczy w Ameryce traciło się posadę i można było skończyć karierę polityczną, a dzisiaj mówi to otwartym tekstem wiceprezydent. Tak, są sprawy, w którym mamy rozbieżne interesy z Izraelem. My, Amerykanie. Słuchajcie, to się po prostu nie mieści w głowie, co się zmieniło, jak ten Bibi rozrabiał, jak zmieniają się nastroje opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, z którymi muszą się liczyć politycy, bo przecież każdy Amerykanin ogląda sobie na Twitterze codziennie zdjęcia masakrowanych dzieci w Bejrucie, w strefie Gazy, na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie zastrzelili ostatnio niemowlaka sadyści z izraelskiej armii. No i co? A potem rząd wam próbuje im wciskać kit, że my wspieramy tych dobrych. Bastion cywilizacji europejsko-judeo-chrześcijańskiej na dzikim, barbarzyńskim, arabskim wschodzie. Okazuje się, że największym barbarzyńcą jest właśnie ten, którego my wspieramy za nasze pieniądze. I amerykańscy podatnicy pytają w ogóle, jaki to ma sens. Jeszcze nas wciągnęli w tą wojnę. Słuchajcie, 4 miliardy dolarów w gotówce leci tam corocznie. Bomby, samoloty, wsparcie dyplomatyczne. Ameryka blokuje, słuchajcie, wszystkie rezolucje ONZ-u, które potępiają Izrael. Ściga i prześladuje sędziów Trybunału w Hadze, którzy ośmielają się powiedzieć, że Izrael dokonuje ludobójstwa. I co za to otrzymuje? No otrzymuje nielojalność, wciąganie w kolejne absurdalne wojny, kłamanie, mataczenie i jeszcze w dodatku szpiegują, o czym wczoraj mówiłem w live'ie Amerykanie. I jeszcze pan Julii mówi, że Amerykanie są też pragmatyczni, bo się w ogóle wystrzelali z rakiet, oczywiście. O, Wojtek Nowak. Piotr, ładnie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję bardzo. Dobrze, nic nie mówię. Okej, okay. W związku z tym, co też Trump wypisuje na swoich mediach? No Trump ewidentnie był poddenerwowany wczoraj w nocy. Przygotowałem sobie dla was tutaj jego tweety. W jednym ze swoich tweetów napisał, drodzy państwo, że obie strony, czyli Izrael i Iran, muszą, uwaga, natychmiast zaprzestać strzałów i wymiany ognia. Prezydent Trump. A potem obie strony, Izrael i Iran, dążą do natychmiastowego zawieszenia broni. Ostateczne negocjacje w sprawie pokoju trwają, ale pod warunkiem, że ignorancja i głupota nie staną im na drodze. Blokada pozostanie na swoim miejscu i będzie obowiązywać w pełnej mocy i skutku, dopóki nie zostanie osiągnięte ostateczne porozumienie. Sprawy powinny posuwać się szybko, to już oczywiście jest jego wishful thinking, ale zobaczcie, ta ignorancja i głupota, no przecież wiadomo, że to jest do Netanyahu. Tylko problem polega na tym, że jak napisał portal Axios, paradoks tych rozbieżnych interesów między Bibim a Trumpem, którzy robią dobrą minę do złej gry, polega na tym, że i Netanyahu, i to jest cytat, potrzebuje przedłużenia wojny, żeby przetrwać politycznie, a Trump potrzebuje zakończenia wojny, żeby przetrwać politycznie. W związku z tym, dlatego właśnie Trump tak bardzo mu zależy na zakończeniu tej absurdalnej awantury bliskowschodniej, w której go wciągnął Izrael, a Izraelowi zależy na tym, żeby ją przeciągać. Stąd też pastwienie się nad Bejrutem i nad południowym Libanem, żeby doprowadzić, nad szyitami tam, żeby doprowadzić Iran do szału i sprowokować do odwetu. W związku z tym mamy rzeczywiście, drodzy państwo, sytuację, w której interesy są rozbieżne. To, co mówił Mesheimer, zobaczcie sobie wywiad, który zrobiłem z Mesheimerem, jak byłem u niego w Chicago w zeszłym roku. On mówi tak, panie Piotrze, no nie ma w całym systemie międzynarodowym dwóch państw, które mają tożsamy interes we wszystkich sprawach, bo to jest zawsze gra międzynarodowa. W jednej sprawie się zgadzamy, w innej nie. Trochę jak my z Ukrainą, prawda? Zawsze jest jakieś boksowanie się, zawsze jest jakaś rywalizacja, no a Jewish lobby, tak, czyli, czy też Israeli lobby, żeby być precyzyjnym, tu próbuje wmówić Amerykanom, że jest odwrotnie, że interesy pokrywają się w 100%, co jest oczywiście brednią, no co tu dużo mówić, i Amerykanie się dali na to tak długo nabierać, więc teraz pytanie, czy wreszcie w wyniku naprawdę tego ostatecznego już upokorzenia i wciągnięcia Amerykę w absurdalną wojnę się obudzą. Sytuacja obecnie, jeżeli chodzi o wojnę w Iranie, jest jasna. Otóż po pierwsze, Trump twierdzi, że porozumienie będzie za 2 dni, po raz 77 zmienia w tej sprawie zdanie, bo twierdzi, że jutro już na pewno będzie. Iran mówi, że to są dzikie fantazje, dzisiaj było oświadczenie Irańczyków i że w ogóle nie są wcale blisko porozumienia. Izrael z kolei robi swoje. Co robi Izrael? No bombarduje. Pokazał teraz te wybuchy wielkie, jakieś tam naprawdę imponujące, to zresztą swoją drogą wygląda, tych uderzeń na Iran, jakieś gigantyczne takie kłęby dymu tam się wydobywają, potężne eksplozje w tych celach, które są rażone na terenie Islamskiej Republiki. Po drugie, wezwał do ewakuacji resztkę już mieszkańców Tyru, czyli największego miasta na południowym Libanie, i bombarduje ten Tyr. Najnowsze dane o ofiarach to 8 osób zostało tam zgładzonych, zabitych. To samo dzieje się w Strefie Gazy, 9 ofiar, w tym dziecko, absolutnie normalka. Przypomnę, że Izrael zamordował ponad 3000 ludzi w Libanie, a w Strefie Gazy 72 tysiące ofiar, głównie kobiety i dzieci. No drugiego takiego, słuchajcie, państwa na całym świecie oczywiście nie ma. Natomiast rzeczywiście jeszcze powiem wam jeszcze jedną rzecz a propos tego naprawdę gigantycznego rozdźwięku i tych problemów amerykańsko-izraelskich. Na przykład dzisiaj czytałem w Financial Times, jest taki artykuł, który nazywa się Who Calls the Shots, czyli to nawiązanie do tego, kto wydaje te główne podejmuje decyzje, i jest napisane, że Netanyahu. Od razu w tytule. Jeszcze niedawno Financial Times w życiu by sobie nie pozwolił na coś takiego, bo twierdzenie, że Ameryką rządzi Izrael i to izraelskie lobby swoimi machinacjami i Bibi swoimi manipulacyjnymi rozmaitymi zagrywkami potrafi Amerykanów sobie winąć wokół państw palca, było uznawane za antysemickie, tak? Nie można było tego głośno mówić, chociaż wszyscy wiedzieli, że tak jest, prawda? Ale kariera byłaby skończona, więc ta gigantyczna hipokryzja wylewała się z tych Amerykanów, którzy opowiadali te wszystkie bajki, że to robią w obronie praw człowieka, ten Izrael wspierają. Tak jakby ktoś powiedział, że nie wiem, Związek Sowiecki wspierał w latach 30. w obronie praw człowieka. No można, jak się chce. No także coś ewidentnie na świecie się zmieniło. Słuchajcie, ciekawa sprawa. Xi Jinping, przywódca Chin, zmieniając trochę temat, odstąpimy od tego Bliskiego Wschodu na chwilę, jest, słuchajcie, w Korei Północnej. Bardzo ciekawa sprawa. Pojechał do Pjenjanu po raz pierwszy od 2019 roku. Jest tam oczywiście mowa o wzmacnianiu więzów i tak dalej, że oba kraje idą do przodu. Piękna oprawa tej wizyty, taka w stylu komunistycznym, co kto lubi. Ja trochę tak ze śmiechem na to patrzę. Trochę to wydaje mi się paździerz, no ale ewidentnie są te wszystkie dziewczynki machające chorągiewkami czerwonymi, pionierki i tak dalej, i tak dalej. No ale do czego zmierzam? Słuchajcie, przypomniałem sobie z tej okazji taki wywiad, który przeprowadziłem w 2008 roku, a więc prawie 20 lat temu, razem z Piotrem Gilertem, pracowaliśmy wtedy razem w Rzeczpospolitej, w dziale zagranicznym, ze Stevenem Mosherem. Steven Mosher, słuchajcie, przyjechał do Warszawy, to jest jeden z najwybitniejszych, no w ogóle pionierów amerykańskiej sinologii XX wieku, jeden z najwybitniejszych znawców tej problematyki. Nawet nie wiem, czy on jeszcze żyje tak swoją drogą, to jest ciekawe, ale no, udzielił nam bardzo ciekawego wywiadu. I wynikało z niego, słuchajcie, no bo truizmem będzie powiedzieć, że Kim czuje się bezpieczny i w ogóle reżim jest bezpieczny Korei Północnej, dlatego że ma broń atomową, tak? No i Iran jest bombardowany, bo nie ma tej broni atomowej, a Kim sobie siedzi spokojnie, zajada popcorn, patrzy na to wszystko w okularach 3D i wie, że nie ma problemu, bo nikt nie ośmieli się nawet wykałaczką pstryknąć w jego stronę. Natomiast, co ciekawe, Mosher wtedy opowiadał nam razem z Piotrem, kiedy byliśmy na tym wywiadzie, że jest jeszcze drugi powód, dla którego Korea Północna i ten cały koszmar, który tam się rozgrywa, obozy koncentracyjne, inwigilacja, terror, jest możliwy, to jest po prostu czapa Chin. Chińczycy podtrzymują przy życiu tego trupa ekonomicznego, jakim jest Korea Północna, i rozgrywają tą kartą świetnie Amerykanów. I znalazłem ten wywiad, słuchajcie, z 2008 roku, wszedłem dzisiaj na stronę rp.pl, można go przeczytać, piszcie sobie, nie wiem, Mosher, Zychowicz, Gilert i przeczytajcie, to 20 lat temu zrobiony wywiad, ale Mosher ostrzegał w tym wywiadzie, że Chiny sprawią dużo większe problemy niż inne kraje i wyrosną na głównego konkurenta Ameryki na świecie. Ale o Korei mówił tak: Korea Północna to marionetka w rękach Pekinu. Gdyby nie chińskie dostawy węgla i produktów spożywczych, słuchajcie, ten kraj po prostu przestałby funkcjonować. Chiny biorą udział w rozmowach sześciostronnych na temat rozwiązania kryzysu koreańskiego. Jak pójdziecie ponownie do Departamentu Stanu i porozmawiacie z amerykańskimi z amerykańskimi dyplomatami, to powiedzą wam, nie możemy być zbyt ostrzy wobec Chin, bo przecież pomagają nam rozwiązać problem Korei Północnej. Co za bzdura, mówił Mosher. To przecież Chiny ten problem generują, tworzą. Gdyby nie one, problem by zniknął. Kryzys związany z Koreą i jej programem atomowym oczywiście nie zostanie rozwiązany, dopóki leży w chińskim interesie. Pekin chce utrzymać w Azji tego złego chłopca, żeby odciągać uwagę od własnych działań. Ciekawe, co? A ja mogę jako ciekawostkę wam powiedzieć, że ten wywiad, mimo że to było 20 lat temu, odbył się w hotelu na Żwirki Wigury. To jest ta główna ulica prowadząca oczywiście z centrum Warszawy na Okęcie, na lotnisko. Tak, pamiętam jak dzisiaj. 6 tysięcy widzów, no proszę. A tu jeszcze Julii Buławin powiada, no Korea jest też dlatego bezpieczna, bo nie zagraża Izraelowi. No ja dodam jeszcze w takim razie jedną rzecz, nie ma ropy i gazu. Tak jest. Joanna S. pisze o tym, że cały pomysł na ten judo-chrześcijaństwo jest lekko niezgodny z teologią, no bo judaizm nie uznaje Jezusa. A to dla chrześcijan przecież podstawowy dogmat. No nie da się ukryć. W książce Żydzi albo Żydzi 2 zrobiłem wywiad ze znakomitym amerykańskim specjalistą od Talmudu, szanowanym na całym świecie, i on tam powiedział, że według tych zapisów talmudycznych Jezus był jakimś strasznym, strasznym człowiekiem i został skazany na to, że że jest w piekle i że gotuje się tam w garze pełnym, nie powiem czego nawet, bo nie chcę tutaj urazić uczuć religijnych ludzi, którzy nas oglądają, ale rzeczywiście tak. Według Talmudu, według tej najbardziej judaistycznego, tego hardkoru totalnego, rzeczywiście oni nie przepadają, delikatnie mówiąc, za tą postacią historyczną, no co jest skutkiem, oczywiście widzimy to na ulicach Jerozolimy, kiedy pielgrzymi mają krzyż, albo mają siostry zakonne, idą w swoich strojach, albo księża, no to są opluwani, kopani, atakowani przez tych ultraortodoksów, tylko podkreślam, to są oczywiście jakieś fanatycy religijni, tak? W Izraelu też jest dużo, dużo, też bądźmy fair, uprzejmych, miłych, sympatycznych, otwartych, liberalnych ludzi, którzy mają to gdzieś. Pamiętam, miałem takiego znajomego, Uriego Huperta, adwokata pochodzącego z Polski, którego kiedyś odwiedziłem w jego biurze w Jerozolimie. On mówi do mnie: Piotr, a co ci się najbardziej podoba w Jerozolimie? Ja mówię: Hasydzi. A on mówi: jak ty możesz tak mówić? To jest odpowiednik Radia Maryja, to są fanatycy, ten główny rabin jest jak ryzyk, to są taki ciemnogród, nienawidzimy ich. Więc Izrael też jest tak samo podzielony jak Polska. Są ci fanatycy religijni, którzy rzeczywiście na widok krzyża plują, ale są też rzeczywiście tam ludzie pobadani. Michał Mazur, bardzo dziękuję za wsparcie. Panie Piotrze, właśnie zacząłem słuchać pana książek. O, proszę, czyli przydają się te audiobooki. Zacząłem od Obłędu 44, ze względu na pracę niestety nie mogę czytać, słucha się świetnie. Pozdrawiam z niemieckiej wyspy Sylt. Pozdrawiam pana. Michał Mazur, przepraszam. Dodam, że czy to na wyspie Sylt Reinefart był merem po wojnie, kat Warszawy? Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Na jednej z tych wysp. Bardzo ciekawe połączenie wątków. Dobra, wracajmy do naszego przeglądu. Tyle tych dygresji. W związku z tym już wiecie, że Xi Jinping teraz jest witany po cesarsku w Korei. Przejdźmy teraz do rzeczy, która mnie po prostu zbulwersowała. Otóż mamy do czynienia w Irlandii Północnej, konkretnie w Belfaście, w północnym Belfaście, ze straszliwą sytuacją. Otóż somalijski imigrant zaatakował około 10:30 wczoraj w nocy mężczyznę, 40-letniego rdzennego mieszkańca Irlandii, tak bym powiedział, co jasno widać na filmie, na którym widać kolor skóry obu panów. No i cóż mu zrobił? Usiadł na nim okrakiem i przy pomocy bardzo ostrego noża, nawet jest firma podana tego noża, nie będę mówił jakiego, zaczął mu obrzynać głowę. Według niektórych informacji próbował też mu zdjąć skórę z twarzy i wydłubał oczy. Zadał mu olbrzymią ilość ciosów i na tym filmiku, który został nagrany przez sąsiadów przerażonych tą całą sytuacją, widać, jak on po prostu metodycznie próbuje mu obrzynąć głowę. Jest to po prostu jeden z najbardziej szokujących filmów, jakie widziałem. No i słuchajcie, potem rozgrywa się taka sytuacja, że ci sąsiedzi się tam w jakiś sposób organizują, podbiegają, oprawiają kijem tego... Boże, szukam jakiegoś dobrego słowa. No, jak określić człowieka, który odcina drugiemu człowiekowi głowę? No, zwyrodnialca, powiedzmy tak. No i w jakiś sposób tam są w stanie go obezwładnić. No i potem przybywa policja na miejsce, no i oczywiście aresztuje tego napastnika, a nieszczęsna ofiara z gigantycznymi, potwornymi ranami twarzy, szyi, facet po prostu cały w krwi, wygląda ten filmik naprawdę strasznie, zostaje odwieziony do szpitala. I teraz tak, sprawa jest po prostu jedną z tysiąca, tak? No nie ma dnia, żebyśmy nie widzieli jakiejś scen bestialskiej przemocy dokonywanej przez przybyszów z Afryki na rdzennych mieszkańcach Europy i są to często właśnie tak szokujące obrazki jak to. Ja myślę, że no nie wiem, takie rzeczy to się widuje i też chyba rzadko w jakiś, nie wiem, Kongo, Somalii właśnie, z której był ten pan, czy nie wiem, czy Sierra Leone z jakichś parnych dżungli czarnego kontynentu. No. Tymczasem wraz z otwarciem drzwi przez zwolenników masowej imigracji i społeczeństwa multikulturalnego, to towarzystwo zostało wpuszczone na tereny miast europejskich, no i zachowuje się tak zgodnie ze swoją kulturą, która jest kulturą jakiejś dzikiej przemocy. No. I teraz jest gigantyczny problem, ale dlaczego o tym tak dużo mówię? No raz, że to dawno nie było chyba tak, aż tak szokującej historii. Cała Irlandia Północna i cała Wielka Brytania o niczym innym dzisiaj nie mówi. Wszyscy są w szoku, ale dlaczego są wszyscy w szoku? Ponieważ jest coś takiego jak Portal X. Ludzie to nagrali i wrzucili. I stąd w ogóle wiadomo, co się stało. Dlaczego? Dlatego, że ja dzisiaj rano wszedłem sobie na najważniejszy portal, jeden z najważniejszych portali irlandzkich, Irish News, na którym przeczytałem długi artykuł, słuchajcie, ciągnący się w dół na tym portalu o tej sprawie i nie dowiedziałem się nic, oprócz tego, że mężczyzna zaatakował mężczyznę. Mówię to poważnie. Nie zostały tam podane żadne personalia dotyczące tego, że mamy do czynienia z atakiem Afrykańczyka na rdzennego Irlandczyka. Po prostu mężczyzna zaatakował mężczyznę. I tytuł był chyba taki: straszna, brutalna zbrodnia przy pomocy noża. Problemem są jak zawsze noże i mężczyźni agresywni. Słuchajcie, mamy do czynienia z Orwellem, mamy do czynienia z gigantycznym zakłamaniem, w której media z powodu autocenzury, nie wiem, może ideologicznego jakiegoś zakrętasa tych dziennikarzy, albo może po prostu z klimatu intelektualnego panującego w tych krajach, albo nie wiem z jakiego powodu, ukrywają przed swoimi obywatelami prawdę, którą ci obywatele doskonale przecież znają z własnych ulic, bo oglądają takie obrazki. Może nie na co dzień aż tak drastyczne, ale problemy przecież narastają, prawda? W związku z tym mamy do czynienia z jakimś Orwellem po prostu, w którym ludziom się nie mówi prawdy. Gdyby nie X, gdyby nie to, że ten filmik zaczął być wiralem i wszyscy sobie go pokazują, ja go retweetowałem, jest potwornie drastyczny, więc ze wszystkich, którzy mają mocne nerwy, zachęcam do obejrzenia, a tych, którzy wolą sobie darować, to sobie darujcie, bo naprawdę nie widzieliście czegoś tak przerażającego. Wszystko to zostało nagrane przez tych ludzi. No ale do czego zmierzam? Policja wezwała Irlandzka do tego, żeby nie rozprzestrzeniać tego filmu, wezwała obywateli, żeby nie podawać go sobie dalej i nie oglądać go w mediach. Dlaczego? Bo to może radykalizację wywołać i zamieszanie społeczne, słuchajcie. To się nie mieści w głowie, co ci ludzie robią. oni dokonują samolikwidacji własnej cywilizacji. Nie? Ja wiem, że już były takie przypadki, że Rzym tak upadł i inne cywilizacje, ale jednak to, że to się dzieje na naszych oczach, powiem wam, że to jest, robi na mnie straszne wrażenie. Nie? I nie ma żadnego moim zdaniem już wyjścia. Wiem, że Kacper Kita, nasz gość, jest optymistą, on wierzy, ale ja uważam, że masa krytyczna została przekroczona. Jeżeli nie ma instynktu samozachowawczego, nie mają zachodni Europejczycy, no to oczywiście no, są skazani na to, że no na to, co wiadomo, jak to się musi skończyć. No. Zresztą sami ci zainteresowani mówią otwartym tekstem, po co oni przyjeżdżają, tylko ci kretyni udają, że nie słyszą. Dobra, a z dobrych wiadomości to ten facet, który w Lublinie ten facet z Zimbabwe, który w Lublinie zaatakował Polaka 40-letniego i przy pomocy szklanki, podobno mi to wygląda bardziej na maczetę niż szklankę, jak popatrzyłem na obrażenia tego Polaka, prawie nie odciął mu głowy, zostanie deportowany do Zimbabwe. To także to taki dobra wiadomość. A my tymczasem dostaliśmy, drodzy Państwo, wsparcie Gregors 4324, gdzieś właśnie z terenu zachodniej Europy, bo widzę, że w euro. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za wszystkie, nie powiem słowa, trampki, bakrzysze. Cały czas, przypominam, trwa konkurs na zastąpienie słowa donate. Oczywiście, drodzy Państwo, wypowiedział się Keith Starmer w całej tej sprawie, że jest wstrząśnięty. No to może byś, człowieku, się zastanowił. To jest efekt twojej własnej polityki i takich samych jak ty ludzi. No cóż. Żyjemy, drodzy Państwo, naprawdę w bardzo, 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 bardzo dziwnych czasach. Proponuję teraz przejść do spraw ukraińskich. Ukraina prowadzi wielką kampanię wymierzoną w logistykę rosyjską. Odcina Krym, o tym wam już mówiłem. Z nowych informacji dron ukraiński uderzył w pociąg, który jechał na trasie Moskwa-Symferopol z jakimiś, zakładam, zginął tam jakiś zastępca maszynisty czy coś w tym stylu, z jakimś zaopatrzeniem. Jednocześnie Ukraińcy ostrzeliwują to ten korytarz, który Rosjanie właśnie wybili w ukraińskim terytorium wzdłuż Morza Azowskiego, żeby połączyć Rosję z Krymem, i tam właściwie jest już autostrada śmierci. Wszystkie te punkty są ostrzeliwane, kolejne cysterny wylatują w powietrze. Na Krymie zaczyna brakować wszystkiego, paliwa. Jeżeli tylko Ukraińcy odetną jeszcze most krymski czy most kerczeński, to już będą mieli w ogóle przechlapane. Ja nawet byłem w tym Symferopolu, bo jeszcze jak Krym był ukraiński, to raz spędziłem wakacje, słuchajcie, krótkie, tam z tydzień byłem na Krymie, byłem właśnie w Symferopolu, Jałcie, Teodozji. Bardzo to było ciekawe, muszę wam powiedzieć, kiedyś muszę o tym więcej opowiedzieć, no ale w tym Symferopolu wylądowałem, bo przyleciałem ukraińskim samolotem z Lwowa. Ten samolot, pamięta jeszcze czasy II wojny światowej, nie żartuję, był ze śmigłami, na jakiś taki totalnie retro. No wylądowaliśmy w tym Symferopolu, a tam było po prostu 50 stopni gorąca. No i wchodzimy do trolejbusa, a w tym trolejbusie było 100 stopni w środku. I tak na następnym przystanku wchodzi, słuchajcie, baba z dwoma wiadrami wody i chlusnęła tą wodą jednym, drugim wiadrem na podłogę gumową, taką śmierdzącą podłogę w tym trolejbusie, i ona zaczęła parować, i to była klimatyzacja po krymsku. I jeszcze mam wiele takich przeżyć z tego Krymu, naprawdę było to niesamowite. W Teodozji, w hotelu, w którym mieszkałem, to był wielki posąg Lenina i na jego palcu suszyłem sobie kąpielówki, bo mi zaglądał ten palec przez balkon. I co tam jeszcze śmieszne? Aha, a jak wszedłem do sklepu kupić piwo i przyszedłem orężadę, piwo bezalkoholowe, o tak powiedzmy, to pani, i zapowiem po polsku, a ta kobieta mówi: o, z Ukrainy pan przyjechał. Ja mówię: z jakiej Ukrainy? Z Polski. On mówi: ja was nie rozróżniam, Polacy, Ukraińcy. Takie były nastroje na Krymie wtedy. Okej, druga ciekawe wydarzenie to jest takie, że oprócz tego tych ostrzałów, które są coraz bardziej skuteczne, Ukraińcy również dokonują uderzeń punktowych, chodzi tu tym razem o wywiad ukraiński, na terenie samej Rosji, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ciekawe i w miejscowości Bałaszycha pod Moskwą eksplodowało BMW, w którym znajdował się wysoki rangą oficer armii rosyjskiej. Facet zginął na miejscu. Najprawdopodobniej ukraińskie służby wysadziły go w powietrze. Nie jest to pierwszy taki przypadek. W kwietniu 2025 roku w tej samej miejscowości zabito generała Jarosława Moskala, dokładnie w takich samych okolicznościach. Także Ukraińcy dokonują też takich ataków. Podczas wczorajszego live'u zapomniałem wam powiedzieć o liście otwartym, który Zełenski napisał do Putina, ale zanim to zrobię, to jeszcze odpowiem, bo mamy tutaj wsparcie od naszych widzów. Bardzo dziękuję. Jusarian 6834-25. Proszę, wysyłam panu kciuka. Jak pan ocenia politykę drugiej RP wobec Ukrainy? Lex Grabski, burzenie cerkwi. Czy te działania stały się głównym paliwem dla mordów OUN? No to krótko, ja mówiłem o tym w odcinku, który jest chyba z trzy, cztery odcinki temu szeroko. To wszystko były błędy. Polityka drugiej RP wobec Ukraińców zamieszkujących ziemie południowo-wschodnie Rzeczypospolitej była głupia, ale nie usprawiedliwia to oczywiście mordowania kobiet i dzieci w trakcie ludobójstwa. Mało tego, uważam, że to ludobójstwo było wymierzone, nie było spowodowane przez przeszłość, tylko było wymierzone w przyszłość. Po prostu chcieli się pozbyć Polaków, żeby na konferencji pokojowej po wojnie Polacy nie mieli argumentu, żeby Wołyń i Galicja Wschodnia weszły do Polski z powrotem. To w związku z tym tak, nikt nie jest dumny z tego, o czym pan tutaj pisze, z błędów drugiej RP, ale nie można tym usprawiedliwiać ludobójstwa kobiet i dzieci. No, to jest chore w ogóle, a niestety niektórzy ukraińscy historycy to robią. No i dodajmy również, że ten bilans ogólnych krzywd w drugiej RP nie jest taki zero-jedynkowy, no bo tak, polska administracja popełniała fatalne błędy, pacyfikacja Galicji w 30 roku nam nie przynosi chwały, no ale z drugiej strony był terroryzm UWO, a później OUN, Pieracki, Hołówko strzelali do Piłsudskiego nawet. Dużo o tym mówię w tym odcinku, odsyłam pana do tego. Wracamy, drodzy państwo, wracamy do naszej opowieści o Zełenskim, no więc Zełenski 4 czerwca napisał ten list do Putina otwarty, o którym zapomniałem państwu powiedzieć wczoraj, no i krótko mówiąc, dosyć wojny, spotkajmy się. I powiedział tak, do Moskwy nie przyjadę, jak mnie zapraszacie, do Kijowa nie przyjedzie Putin, no bo nie ma tu czego szukać, spotkajmy się albo w Szwajcarii, albo w Turcji, albo w jakimś kraju arabskim. One chętnie taką konferencję pokojową zorganizują, przełamy impas, spotkajmy się, Putin, Zełenski, oko w oko, rozwiążmy wszystkie problemy. Na końcu dodał, no, że ta wojna już oczywiście na stałe, wojna Putina podzieliła dwa narody, rosyjski i ukraiński, ale nie zmienia to faktu, że trzeba położyć kres przemocy. Rosyjska strona powiedziała, że list otrzymała, ale powiedziała, że ma czas, nie spieszy się. A Putin powiedział, że list jest utrzymany w nieprzyjemnym tonie, gdyż Zełenski mu tam zasugerował, że jest już starszym panem, więc aging zastosował wobec niego, tak? W związku z tym Rosja to odrzuciła i powiedziała, że pogada, jak spełni swoje cele operacji specjalnej, a one są znane, czyli cały Donbas. Jest nas, drodzy państwo, już 7 tysięcy, a my dostajemy wsparcie od Patrykosa. Pozdrowienia dla Kasi i Patryka. Pozdrawiamy Kasię i Patryka. Wczoraj razem z Jagodą kupę dobrej roboty wykonali. Dzień dobry, Stefan Jakobsen. Chciałbym zgłosić, że na FCB, co to jest FCB, czy to jest Facebook, są stworzone fałszywe konta podszywające się pod pana. No niestety, to jest cena. Cena tego, że się prowadzi działalność publiczną. No niestety, ludzie tak w sposób chcą to wykorzystywać. Uważajcie państwo na te fejki. Wiolka 14, 1000 kciuków. Super, pozdrawiamy naszą niestrudzoną administratorkę, a państwu dziękuję za 1000 kciuków. Putin ma w sobie za dużo dumy, żeby odpowiedzieć Zełenskiemu. No, pewnie tak. Pewnie tak. Okej, to jest tyle, jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie. Oczywiście będziemy to dalej śledzić. Zwróćmy może teraz, proponuję, do sprawy, którą wczoraj ze Zbyszkiem obgadywaliśmy, to znaczy kwestii skandalu wokół gloryfikacji UPA. Przypominam, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych tytuł bohaterów, czy też nazwę bohaterów, imienia bohaterów UPA. Wywołało to w Polsce skandal. Wczoraj zebrała się o godzinie 10 rano w Juracie kapituła, która panu prezydentowi miała doradzić, miała wydać opinię, czy ma odebrać, czy ma nie odebrać. No i jak pamiętacie, wczoraj czekaliśmy do ostatniej chwili ze Zbyszkiem i kapituła wydała z siebie werdykt w postaci niejawnej. Coś mu tam napisała, ale jak poinformował Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, to prezydent w odpowiednim czasie podejmie decyzję. W związku z tym dziwaczne to było, ja nie rozumiem tego, nie po to płacimy tym ludziom, żeby jakieś tajemnice przed nami mieli. Jest to jakiś absurd kompletny, rodem z jakiegoś głębokiego PRL-u. Ja bym chciał wiedzieć, jaka jest rekomendacja, dlaczego nie odebrano tego orderu Zełenskiemu. No i wręcz musieliśmy czekać, aż na ratunek nam przyjdzie były prezydent Bronisław Komorowski, który w telewizji powiedział, że według jego informacji, a jest doskonale poinformowany z oczywistych względów, kapituła jest podzielona. Część członków uważała, że trzeba natychmiast odebrać order, a część uznała, że to byłby skandal międzynarodowy i nie wolno odbierać orderu Orła Białego. W związku z tym znalazła się kapituła w klinczu, Polacy się jak zawsze pokłócili i nic z tego nie wyszło. Polacy w związku z tym znowu się moim zdaniem ośmieszyli, no bo pogroziliśmy palcem, Zełenski, jak mogłeś nam to zrobić, gloryfikujesz ludobójców, zapłacisz nam za to. I co wymyślili? Odbiorą mu jakiś śmieszny order. I to jest operetkowy gest, tak? Zełenskiemu on ma w nosie ten order, ale nawet tego, słuchajcie, ci polscy nasi cudowni przedstawiciele naszych kochanych elit nie byli w stanie się dogadać w tej prostej, oczywistej sprawie. No. W związku z tym totalna wpadka. Podobno to wizyta Budanowa miała jakiś wpływ na polską decyzję, czy też odroczenie decyzji. Ja nie wiem, różne plotki o tej wizycie są. Najnowsza jest taka, że Budanow zaproponował rozwiązanie kompromisowe, to znaczy powiedział, że już nie da się cofnąć, bo Ukraina chce zachować twarz tej decyzji i mogą wydłużyć tą nazwę. I zaproponował podobno, posłuchajcie, taką, że to będzie tam centrum operacyjne imienia bohaterów UPA, którzy walczyli ze Związkiem Sowieckim. No, to miałby być ten kompromis, czyli nie ci, którzy mordowali Polaków, tylko ci, którzy walczyli ze Związkiem Sowieckim. Okej, a co, to jest pytanie ode mnie, rzucam publicznie do przemyślenia, a co jeżeli to byli ci sami ludzie? Jeżeli najpierw w 1943 mordowali Polaków na Wołyniu albo w 1944 w Galicji Wschodniej, a potem sobie strzelali do Sowietów w 1945? Daję to tylko pod rozwagę. Co jeszcze ciekawego się dzieje wokół tej całej sprawy? Aha, no właśnie, Zbyszek Parafianowicz napisał na Wirtualnej Polsce dzisiaj news i to jest ciekawe, że podobno strona ukraińska, żeby zrobić Polsce przyjemność, bo wiecie, teraz niedawno Andrija Melnyka, jednego z przywódców ONU, tej frakcji melnykowców, oni zrobili mu pogrzeb z honorami, no to teraz podobno planowali to samo zrobić Banderze. Przypomnę, że Bandera został zabity przez Siczyńskiego, to był agent KGB, który wytropił, gdzie ten Bandera w Monachium mieszka, bo oczywiście był po wojnie Bandera na emigracji w Niemczech i przechodził koło niego i takim specjalnym dmuchnął mu takim pistoletem, który został przygotowany przez specjalne Archiwum X, czy też Wydział X KGB, który przygotowywał różne i przygotowywuje chyba do dzisiaj trucizny i dmuchnął Banderze tym proszkiem w twarz i Bandera wykorkował. No i został pochowany oczywiście w Niemczech i teraz był pomysł, żeby go ściągnąć i z honorami pochować. No i podobno według Zbyszka, tego co napisał dzisiaj, strona ukraińska, żeby już Polaków w ogóle nie doprowadzać do szału, zrezygnowała z tego. Czy to prawda? Nie wiem. Na razie moim zdaniem jest problem do rozwiązania z tym imieniem bohaterów UPA. I jeszcze jedna ciekawa historia, słuchajcie, widziałem wystąpienie Pawła Kowala. Paweł Kowal osobiście jest bardzo miłym człowiekiem, ale doznał jakiegoś moralnego wzmożenia proukraińskiego tak mocnego, że aż momentami niestety jest to przykre. Co innego jest trzymać kciuki za Ukrainę, żeby stanowiła bufor dla Polski, nie wywróciła się, żeby walczyła z Rosją i trzymała Rosjan z daleka od nas, bo lepiej jest jak oczywiście rosyjska armia stoi na Donbasie niż pod Przemyślem, no to jest oczywiste, tak? Natomiast czymś innym jest już, no takie powiedziałbym, co to, jakby to określić, co Kowal robi? No taka polityka miłości, o, tak bym powiedział. I to takie chyba szczere w jego przypadku. No ale cóż powiedział? Powiedział, że jest ciekawą. Powiedział, w radiu występował, no i mówi, że no tak, ta Ukraina nie liczy się z naszą wrażliwością, a my przecież mamy podobne sprawy, jak Ukraińcy z nami, to my mamy z Litwinami. I my wobec Litwinów staramy się tak zachowywać, żeby ich nie urazić. O co chodzi? Co ten facet opowiada? Czy myśmy dokonali ludobójstwa na Litwinach i wymordowali 100 tysięcy Litwinów? Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Jest to jakiś po prostu absurd. Nie mamy z Litwinami takich zaszłości historycznych. To, co mamy, no to oczywiście dwie sprawy. Po pierwsze, wyprawa Żeligowskiego i zajęcie Wilna. No cóż, no Wilno było miastem zamieszkałym przez Polaków. No trudno, żeby skoro Litwa Kowieńska, czy też no Litwa, litewski ruch nacjonalistyczny, który się zrodził pod koniec XIX wieku, zdecydował się na budowę państwa narodowego, państwa dla Litwy, dla Litwinów, tych etnicznych nacjonalistów mówiących po litewsku, a nie tych Litwinów w pojęciu Wielkiego Księstwa Litewskiego, którymi był i Piłsudski, i Mickiewicz, i moja rodzina na przykład, no to w takim razie musiał być podział etniczny, tak? No to skoro Wilno i Wileńszczyzna mówiły po polsku i tam mieszkali Polacy, no to tak to się musiało skończyć, w związku z tym to raz. Druga sprawa, no to oczywiście może chodzić o dubinki, no. Przypominam, że w 1944 roku policja litewska zamordowała Polaków w Glinciszkach, dokonała takiej masakry i w odwecie żołnierze Łupaszki i potem jeszcze jedna formacja Armii Krajowej przeprowadziły takie dwa rajdy pacyfikacyjne na teren Litwy Kowieńskiej, no i tam zabito, uwaga, 81 osób, tak mniej więcej, no około 80 osób w obu tych rajdach. No tak, no oczywiście chwały to nie przynosi, bo to byli cywile, zachowały się opisy tego, ja to zresztą opisałem, słuchajcie, w książce, gdzieś tu ją mam, Skazy na pancerzach, bardzo Państwu polecam, cały rozdział jest temu poświęcony. Narody dojrzałe, drodzy Państwo, takie jak naród polski, bez kompleksów, potrafią stawić czoła trudnym kartom swojej historii i po prostu powiedzieć, jak było, okej, okay, tak, no tak się wydarzyło, nie będziemy zachowywać się jak ukraińscy nacjonaliści i udawać, że to się nie wydarzyło. Ale no jaka skala? I to jest kluczowa sprawa, dla której nie mam mowy o tym, żeby można było zrównywać UPA z żołnierzami wyklętymi, czy z Armią Krajową, czy teraz pomysł Kowala, że my mamy podobne zaszłości historyczne z Litwinami. Przypomnę, powtórzę to jeszcze raz, 80 osób zabili żołnierze Łupaszki i inni żołnierze Armii Krajowej w tym rajdzie w 1944 roku. 80. To jest straszne, jest 80 tragedii, oczywiście, że tak, no. Ale to nie zmienia faktu, że nie można tego zestawiać z zaplanowaną, to była akcja odwetowa, tak, z zaplanowanym ludobójstwem Polaków. No. Jest to po prostu horrendalna wypowiedź, w ogóle nie rozumiem tego. I jeszcze dodam do tego, że strona litewska też wobec Polski i powiedziałbym ma chyba jednak większe przewinienia niż Polska wobec strony litewskiej. Przypomnę chociażby udział litewskich kolaborantów w masakrach na Ponarach pod Wilnem, prawda? Okupację Wilna w latach 39-40, przepraszam, po, bo tam to było rozłożone na raty, po upadku Polski w 39 roku. No, to tak bym w skrócie powiedział. No, w związku z tym wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo niefortunna wypowiedź Pawła Kowala. Słuchajcie, 55 minut rozmawiałem, opowiadałem wam o tym wszystkim. Myślę, że to wystarczy. O deportacji tego pana z Zimbabwe, który obciął głowę Polakowi prawie, całe szczęście, już wam mówiłem. To tyle. Drodzy Państwo, tą część live'a uważam za zamkniętą. Znowu dostaliśmy jakieś wsparcie, za co bardzo dziękuję. Lewantowicz, bardzo panu dziękuję. Okej. Okay. Mój dziadek był w AK, pseudonim Strumyk, pisze pan Pacyfa, brawo. Może warto zaprosić Kowala na rozmowę. No polityk. Ja chętnie bym z nim sobie popolemizował, bo myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, szczególnie, że jednym z moich ukochanych filmów w internecie jest to, jak u Moniki Olejnik pojawił się Kowal z Korwinem Mikke. No i słynne hasło, ma pan dowód. Dotyczyło to starego zagadnienia, czy Hitler wiedział o Holokauście. Musicie to obejrzeć, to jest po prostu jedna z najśmieszniejszych rzeczy, to jest lepsze niż komedia. Korwin kontra Kowal i Monika Olejnik jako próbująca poradzić sobie z tym żywiołem, jakim jest Korwin-Mikke. Ale nie zaproszę Kowala, no bo to polityk. No. Jak przestanie być politykiem, no to jasne, że chętnie sobie popogadamy, popolemizujemy, pożartujemy. Wrócimy do tej dyskusji, czy ma pan dowód, ale póki jest politykiem, to niechętnie. No, nie robimy ogólnie wywiadów z politykami. Koncesyjki proponuję jako donate. Dawid, ile pan Bart? Dawid, ile książek pan wczoraj podpisał? No właśnie za mało. Mam do podpisania 2000. No podpisałem, tak w sumie już teraz podpisanych mamy około 1000. Za chwilę po live wypiję kawkę, chwilę odpocznę, wsiadam w samochód, pędzę do Warszawy, gdzie jest kwatera główna historii realnej. Mam nadzieję, że podpiszę dzisiaj 2000. No, chociaż to chyba trochę będzie niemożliwe. No, Kasia całe szczęście mi podaje książki, to szybciej idzie. Pach, 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 ale co robić? No muszę szybko wszystko podpisać, żeby szybko do was te zamówienia przyszły, chociaż nasz kurier, który z nami współpracuje, nie wyrabia. Odjeżdżają te kolejne busy pełne książek. Zobaczcie, Polacy, to jest moja najnowsza książka. Z autografem każdy egzemplarz, który kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl. Sprawa jest o tyle fajna, że wielu widzów, kupując książkę, kupuje przy okazji te książki, które im brakują, bo można kupić również z autografem książki inne. Obłęd, Pakt Ribbentrop-Beck, Wołyń zdradzony. Moje książki są tam dostępne. Też mogę wam je podpisać, jak macie. Zresztą tak, one są chyba wszystkie z podpisami. Muszę jeszcze z Kasią się upewnić, bo podpisuję też je na bieżąco, staram się. W związku z tym bardzo często mamy zamówienie na Polaków plus jeszcze 2-3 inne książki. Często zamawiacie też państwo Polaków i na przykład książkę Zbyszka, Polaków i książkę Alberta, Nasza bomba. W związku z tym jest to logistyczne wyzwanie dla Kasi. Wczoraj podpisywałem i patrzyłem, jak ona z Jagodą pakowały te paczki, słuchajcie, i rosną te stosy, tutaj ta. Jak one się w tym wszystkim nie gubią, to jest jakiś cud, ale jakoś się udaje. Okej. Okay. Z jaką maksymalną prędkością jesteś w stanie podpisywać nakład książki? O, proszę bardzo. No, to jest dobre pytanie. Wszystko zależy od organizacji, bo kluczowa sprawa jest taka, że ja muszę złożyć podpis, tak? Czyli zrobić tak. Jeżeli miałbym wziąć książkę, postawić ją przed sobą, otworzyć ją, zrobić podpis, zamknąć, odłożyć, to się okaże, że 90% czasu poświęconego na tą całą operację to są te poboczne sprawy. Więc najlepiej, jak są 3 osoby. Tu stoi osoba, która mi podaje tą książkę, ja robię, jedna zabiera, podaje i tak lecimy. Oczywiście to się da zrobić, ale jest to trudne, szczególnie u mnie, u nas w naszej kwaterze głównej historii realnej, która jest taką małą kaciapą, wypełnioną po dach, słuchajcie, książkami oczywiście. Jest tam 2 biurka, ale tak ustawione niewygodnie, także trochę dłużej to zajmuje, ale przy dobrej koordynacji, pamiętam kiedyś, jak podpisywałem książkę Ukraińcy w Poznaniu, w siedzibie wydawnictwa Rebis, to tam zatrudnili takich 4 studentów, no to lecieliśmy jak wariaci, chyba z 2000 książek poszło i błyskawicznie podpisaliśmy, 2 godziny może z przerwą. To był szał po prostu, no. Ale to też człowiek ma swoje ograniczenia. No. Paweł Lewandowski, pozdrowienia z Nowej Zelandii, proszę bardzo, marzyłbym, żeby pana odwiedzić. Jako że jestem z Mazur, mam rodziców na Podlasiu i to zawsze był bardzo gorący temat. Czy uważa pan, że Polacy mają wystarczającą wiedzę o jedwabnym? No jakoś specjalnie chyba się ta wiedza nie... No jakoś sprawa ucichła. No była wielka ta debata wokół książki Grossa. Jedwabne to jest tylko jeden z elementów całej układanki, bo tego typu wydarzeń tam w Radziłowie, w innych tych miejscowościach było bardzo dużo po wkroczeniu armii niemieckiej na te terytoria. To, co się tam stało, no to zostało mniej więcej ustalone. No, wydaje mi się, że tylko jest powód dlaczego. No, to jest dyskusja badaczy. No. Wiadomo mniej więcej, jaka była rola Niemców w tym wszystkim. Jest ta słynna depesza Heydricha, prawda, żeby nie utrudniać samooczyszczenia w cudzysłowie, czy też nawet tam pomagać w tym. Jest ta rola Polska w tym dosyć dobrze też rozpoznana. No i chyba spór dotyczy, dlaczego to się wszystko wydarzyło. Czy była to antysemityzm wyssany z mlekiem matki, czy zemsta za kolaborację tej społeczności z Sowietami, przynajmniej jej części. Wiadomo, że zemsta zawsze jest ślepa. Tamci ludzie, którzy naprawdę byli odpowiedzialni za współpracę z Sowietami w latach 39-41, no to uciekli, a ona się skupiła na jakichś ich tam Bogu Ducha w innych pobratymcach. No. Ja nigdy się nie zajmowałem jakoś bardziej głębiej jedwabnem i radziłowym i tym wszystkim, co tam się działo, więc nie mam jakiejś głębokiej na ten temat wiedzy, no, taką jak chyba wszyscy. No. Ale mam wrażenie, że są chyba obecnie rzeczy w polskiej debacie historycznej bardziej emocjonujące opinię publiczną niż ta sprawa. Wydaje mi się, że ona jest zamknięta. No. Wszystko już było wiadomo, jest wiadome w tej sprawie. Czy da się przekonać Ukraińców o zbrodniczym charakterze UPA? Lewanowicz. No właśnie, to jest pytanie, no ale jak mamy to zrobić? Kto ma to zrobić? No to jest, niestety obawiam się, że wybór Ukrainy, no albo Ukraina sama, bo słuchajcie, to co my wiemy o historii, to wiemy przecież ze szkoły, tak? No. Bądźmy też poważni, tak? Z filmów, z lektur, które są popularne, z książek, które czytamy. No, w związku z tym, jeżeli elity ukraińskie będą swój naród wychowywały w kulcie UPA na zasadzie polityki historycznej, czyli zamiatamy pod dywan ludobójstwo na Polakach, a uwypuklamy walkę z Sowietami, no to ci ludzie po prostu nie mają tej wiedzy. Tak? Bardzo często ile razy się spotykam z takim stwierdzeniem, że przyjeżdża jakiś facet i mówi, co? Jak to? Jakie ludobójstwo UPA? Przecież my w szkole mówili, że UPA to tylko z Sowietami walczyła. No, w związku z tym problem jest w ukraińskich elitach, które robią wodę z mózgu tym ludziom i nie potrafią, tak jak mówię, w taki... Zresztą to jest charakterystyczne dla nacjonalizmu, prawda? Który nie potrafi przystawia zupełnie inne miary do cudzych krzywd niż do własnych, no i do własnych zbrodni. Normalka w tej postsowieckiej Europie Wschodniej, no. Także to jest świadomy wybór ukraińskich elit, które robią to, co robią. Ja pamiętam, że jeździłem, szokujące dla mnie to było, do tych małych miejscowościach gdzieś tam na Wołyniu, w których były te pogromy polskiej ludności i tam normalnie były flagi UPA, w Galicji Wschodniej to samo, jakieś takie ołtarzyki, jakieś kurhany, robiło to na mnie przerażające wrażenie. Dawno nie byłem oczywiście, ale tak to było. Chociaż potem przejechałem starą granicę drugiej RP, w drodze na Kamieniec Podolski zaczęły się sowieckie z kolei upamiętnienia. Czołgi T-34 i takie same kurhaniki stawiane sowieckim gierojom. W związku z tym trochę tak jest rozciągnięta ta ukraińska pamięć historyczna między UPA a Armią Czerwoną. Nie? Wschód, zachód. Nie wiem jak teraz tam jest, ale wtedy to było bardzo duża, zupełnie inna była wrażliwość historyczna ludzi z tych obu stron. Natomiast co do Polaków, no my się nie możemy na to godzić, tak? To co my możemy, no przecież nie napiszemy curriculum vitae, nie zrobimy programu szkolnego Ukraińcom. No. Możemy robić po prostu jasno w stosunkach z ukraińskimi politykami, mówić, że nie może być na to naszej zgody. Mirek, witam panie Piotrze, czy wierzy pan w zakończenie wojny na Ukrainie do zimy, bo taki termin podał Budanow? Słuchajcie, to nie jest kwestia wiary, Ja w ogóle nie rozumiem, jaki jest sens tej całej wojny. Już wiele razy to mówiłem, wzbudzając tym chyba raczej zaskoczenie. Ale ja jako realista uważam, że wojna jest narzędziem polityki. To znaczy, na czym polega to wszystko? No, ogólnie rzecz biorąc, trwa jakaś gra międzynarodowa między państwami. No i w pewnym momencie pojawia się konflikt interesów. I ten konflikt interesów musi być bardzo poważny, ale staramy się go rozwiązać w sposób dyplomatyczny. Zawsze to tak samo wygląda. W momencie, kiedy różnica stanowisk jest tak niemożliwa do uzgodnienia i kompromis jest niemożliwy, no to sięgamy po prostu środki natury militarnej i próbujemy zrobić to samo, czyli wojna z przedłużeniem dyplomacji, czyli narzucić naszą wolę temu partnerowi w grze międzynarodowej przy pomocy naszych sił zbrojnych. Jeżeli jesteśmy silniejsi, lepiej zorganizowani, no to osiągamy, tak? Jak się uda, no to każdy chce uniknąć wojny, bo wojna to koszty. I dotyczy to wszystkich przypadków w historii praktycznie. No i ta wojna musi mieć jakiś sens, tak? No osiągamy jakiś sens i na przykład jakieś cele. I o ile uważam, że miała bardzo jasne, konkretne cele Federacja Rosyjska atakując Ukrainę w lutym 2022 roku, a Ukraina miała jasne cele broniąc się przed tym, Ukraina miała jasne cele podczas operacji kontrofensywy charkowskiej, kiedy wyrzuciła Rosjan z tej części Ukrainy, miała jasne cele podczas kontrofensywy chersońskiej, kiedy wyrzuciła Rosjan za Dniepr, miała jasne cele w trakcie ofensywy na Zaporoże letniej, która się nie udała i załamała, no ale teraz to o co oni się właściwie biją? Ja nie rozumiem tego. No, cele, które stawiają sobie obie strony są dla mnie niejasne, w tym sensie, że są nierealistyczne. No Ukraina oficjalnie chce odzyskać swoje terytoria. No nie jest w stanie tego zrobić, skoro front od 2 lat stoi w jednym miejscu, tak? Lepiej już nie będzie, no. Rosja próbuje zdobyć Donbas. No już trwa to 5 lat prawie. No to w związku z tym wydaje mi się, że jeżeli obie strony wyczerpały możliwości narzucenia swojej woli, osiągnięcia sukcesu, no to logiczni ludzie się zasiadają, się dogadują, tak? Więc nie wiem, co to jest między nimi, że nie potrafią tego po prostu usiąść i się w jakiś sposób dogadać. No. Wydaje mi się, a jak się dogadać? Bo pan powiedzie, pan Piotrze, no to łatwo tak powiedzieć. No dogadać się w ten sposób, że tam jest front, gdzie stanęły wojska, gdzie co Rosjanie zdobyli manu militari, to jest ich, a to, co Ukraińcy obronili, to jest ich. No i koniec. Tak jak z Koreą, no pociągnąć tam jakąś linię demarkacyjną i koniec wojny, nie? Nic się nie zmieni, tak mogą się obrzucać błotem w telewizji jak chcą, tylko przynajmniej ludzie nie będą ginąć. No ale tutaj Rosja stawia moim zdaniem nierealistyczne oczekiwania, no nie może oczekiwać, że Ukraina odda te ziemie, które obroniła i tyle krwi tam ukraińskiej wsiąkło, w związku z tym jakiś absurdalny jest ten klincz dla mnie, nie? Ludzie giną, pieniądze idą na tą wojnę po obu stronach, Ukraina się wyludnia demograficznie, bombardowania Kijowa, z drugiej strony bombardowania Petersburga i Moskwy, po co to ciągnąć? Jakiś brakuje tam jakiegoś zdrowego rozsądku po obu stronach i tu strona rosyjska, szczególnie z tym Donbasem, to jest jakieś absurdalne w ogóle. To, co zdobyliście, to wasze, no okej. Okay. Tak uważam, że to powinno zostać załatwione, ale Putin powinien odpuścić, ale mu nie wypada. Pisze pani Julii, no raczej. Okej, dobrze. A może by tak rozmowa z Wojciechem Drewniakiem z historii bez cenzury? Muszę zgooglować, nie kojarzę w tej chwili. Drewniak to jest pan generał Drewniak, ale Tomasz Drewniak, z którym często mamy wywiad. Czy powiedziałbyś Polakom walczącym o niepodległość, że nie warto walczyć, Leon? Ale konkretnie jakim Polakom, w jakiej sytuacji? To jest, proszę sprecyzować. Bo moim zdaniem warto walczyć wtedy, kiedy się ma szansę na zwycięstwo. A kiedy nie ma, to trzeba poczekać, aż zbudować swoją siłę i poczekać na dogodny moment. Ale to trzeba sprecyzować pytanie. Okej. Okay. Słuchajcie, właśnie ze zdumieniem zauważyłem, że to jakieś matrymonialne rozmowy się odbywają na naszym czacie dzisiaj, coś nowego. Waldemar, czy Zełenski w ogóle wie, że dostał taki order od Polski? No wie, no bo był. Są zdjęcia, nawet wczoraj wrzucałem na media społecznościowe. O, wsparcie dostaliśmy od pana Jacka z Wielkiej Brytanii. Finał US Open. Grają Jamben Min i Mojdaba, sędzia Donald. Nie widzi piłek, więc mówi grać rakietami, kto ma więcej. Nie wiem o co chodzi, ale to rozumiem jakiś dowcip, wysyłam panu kciuka, a widziałem a propos, słuchajcie, że ta jest jakaś nowa gwiazda polska, Maja, tak? Poprawcie mnie, że już teraz Iga Świątek już nie jest tematem numer 1 w polskim tenisie, tylko, Boże, no, Maja, jakaś Maja. No w każdym razie bardzo miła dziewczyna, widziałem z niej jakieś konferencje prasowe, mówi świetnie po angielsku, bardzo jest dowcipna, dotarła do finału turnieju, no super po prostu, mimo że nie miała jakiegoś wielkiego wsparcia, super sponsorów, mam nadzieję, że narodziła się nowa Mara Chwalińska, dziękuję. Jestem naprawdę zachwycony tą dziewczyną, bardzo mi się podoba. Widziałem, że oklaskiwał ją Brad Pitt, który okazuje się, w ogóle, Boże, to jest straszne, on ma się, po 60 jest, wyglądał jak stary Ramol na tych zdjęciach z tego turnieju, no ale zacną miał 30 lat młodszą od siebie partnerkę, to na pewno. Okej. Okay. Czy będę na kongresie kanału 0 27 czerwca? Nie będę, ale dlaczego miałbym w ogóle być? Nie. Co ja będę robił 27 czerwca? 27 czerwca będę w Warszawie. Ukraińcy musieli walczyć, a sam kraj im mało dał. Nie mają Jana Pawła, nie mają Jagieły, nie mają nawet Wałęsy. No, mają Zełenskiego. Okej. Okay. Panie Piotrze, pisze pan Mirek, czy pamięta pan swoją reakcję 24 lutego 2022 roku? Ja wtedy całą noc nie spałem i nagle na X były informacje. Wojna. No, pamiętam. To są takie wydarzenia, które zawsze zapamiętamy. Zapamiętamy, co robiliśmy w dniu ataku na World Trade Center. Zapamiętamy, co robiliśmy w dniu katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. No i zapamiętamy pewnie na całe życie, co robiliśmy, jak ta wojna wybuchła. Pamiętam ten moment. No, wstałem rano, żona moja stała wcześniej i mówi: czy wiesz, co się dzieje? Ja mówię: nie, rakiety na Kijów. Ja mówię: no nie. A jednak, no. Szczególnie, że tam była taka wojna nerwów, bo nie wiem, czy pamiętacie, kto to dzisiaj pamięta, że to było drugie czy trzecie podejście. Rosjanie się 2 razy koncentrowali do tej operacji i już było tam zdjęcia satelitarne, że są, że stoją, ale 2 razy odpuszczali się, wycofywali. Nie wiem, z czego to wynika. Historycy przyszłości pewnie to ocenią. Ja myślałem, że to wtedy, że to jest, bo wiedziałem już idąc spać poprzedniego dnia, że się skoncentrowali, że to jest po raz trzeci taka próba takiego straszenia, chociaż dała mi do myślenia taka informacja, która się pojawiła w jednym z portali, niby niszowa, ale ważna, że Rosjanie sprowadzili banki krwi na miejsce. A wiem, że jak już się sprowadza krew, którą się dosyć trudno transportuje, no to już jest poważna sprawa, nie? Że to już może coś być na serio, na ostro. Nie mafiego. Dzień dobry, mam pytanie, czy słuszna jest krytyka zakupu śmigłowców Apache? Na Ukrainie śmigłowce są jednym z najważniejszych elementów systemu obrony antydronowej. No, jeżeli mają służyć do obrony antydronowej, to jest dobry pomysł, ale myśmy chyba je kupowali do czegoś zupełnie innego, no niestety. Ale może kwestia wyposażenia, może to jeszcze można jakoś dogadać. Ogólnie rzecz biorąc, ja uważam, że to jest za dużo. Nie mamy miejsca, żeby je trzymać, ludzi przeszkolonych na nie, potrzeb chyba takich. No nie wiem, mam wrażenie, że kupiliśmy tyle, ile nam wcisnęli amerykańscy lobbyści. Za te same pieniądze, gdybyśmy kupili, nie wiem, 5 milionów dronów pewnie. Nie żartuję. A 3 to na pewno. A to by oznaczało, żebyśmy byli bezpieczni. A 96 Apache, to wystarczy 96 dronów, żeby je zestrzelić. Policzcie sobie, drodzy Państwo, to. O, od Jacka dostaliśmy wsparcie. Czat piwki. Panie Piotrze, jak pan zareagował 7 października 2023 roku? Czy solidaryzował się pan wtedy z Izraelem, czy od razu pan wiedział, że coś tu nie gra? Kiedy możemy się spodziewać śledztwa? Staż Zdrojewski. No oczywiście, że się solidaryzowałem z Izraelem, ale nawet to jest źle powiedziane, ponieważ musi pan zrozumieć, panie Stasz, jedną rzecz, że ja ogólnie rzecz biorąc jestem zawsze po stronie bitych, bo ani biją. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, narodowość w takich przypadkach nie ma dla mnie większego znaczenia. No. Z tego powodu nie przepadają za mną polscy nacjonaliści tak swoją drogą. No bo wiecie, nacjonaliści czy też szowiniści, bo to chyba trzeba tak powiedzieć, żeby być precyzyjnym, zawsze są po stronie swoich. A ja zawsze jestem po stronie bitych. No, wydaje mi się, że tak po prostu ludzka przyzwoitość nakazuje, nie? Ale do czego zmierzam? 7 października. No, oglądałem te przerażające zdjęcia, które były najpierw Hamas wkroczył do tych kibuców na południowym Izraelu, potem za nim taka tłuszcza tam się wylała, jakichś rozrabiaków z tej strefy gazy. No i tam mordowali, dokonywali rozmaitych tam napaści na tle seksualnym na kobiety. Straszne sceny na tym festiwalu Nowa. No i miałem takie poczucie, że to jest okropne, tak? To znaczy, no, moje stanowisko, jeżeli chodzi o konflikt palestyński, jest oczywiste, tak? I jest oparte na faktach. Palestyńczycy są u siebie, a Izraelczycy ich okupują. Palestyńczycy zostali zamknięci, ci w strefie gazy, w jednym wielkim obozie koncentracyjnym, otoczeni drutem, trzymani tam przez Izraelczyków i to prędzej czy później musiało pęknąć, tak? Wybiegli na zewnątrz, ale uwaga, w tym momencie mówimy stop, bo nic, ale to nic nie usprawiedliwia zabijania kobiet i dzieci. Bo pamiętajcie, że tam ta operacja Hamasu miała 2 wymiary. To znaczy tam zginęło, no mogę się w tej chwili mylić, powiedzmy 1200 osób, tak? Ale 800 tylko to są straty, tylko, no aż 800 to są straty cywilne i one są nie do usprawiedliwienia. To jest w ogóle skandal i hańba i zbrodnia straszliwa, że tam robiono krzywdę cywilom. ale z kolei tam zginęli również 300 czy 350 żołnierzy, policjantów itd., itd. Oni byli przedstawicielami sił okupacyjnych i to był uzasadniony cel. W związku z tym, gdyby Hamas ograniczył się tylko do uderzenia na te bazy, zabicia i wzięcia do niewoli tych żołnierzy, no to, to była zwykła akcja wojskowa, oporu, taka sama jak, nie wiem, Armii Krajowej w okupowanej Polsce w Generalnym Gubernatorstwie, ale przez to, że oni dokonali rzezi ludności cywilnej, uprowadzili tam nawet tą rodzinę Bibasów, te Bobaski, pamiętajcie, to po prostu dokonali straszliwych zbrodni. W związku z tym wtedy oczywiście byłem po stronie bitych, no, czyli Izraelczyków. No, a potem jak odwróciły się role i Izrael w akcie jakiejś barbarzyńskiej zemsty wymordował w ciągu, nie wiem, 2 lat, tak, 72 tysiące ludzi, w tym kobiety i dzieci w większości, no to jestem po stronie tych, którzy są bici. Proste. I w ogóle tak uważam, drodzy Państwo, że to jest dobre podejście. No. Dobre podejście do życia, bo pozwala przez nie przejść w jakiś sposób, nie wiem, no ja na przykład, no dziadek mój był oficerem kawalerii przedwojennej i mówił mi właśnie, no wpajał mi takie proste rzeczy, że po pierwsze, to nawet śmieszne, najpierw karmimy zwierzęta, potem siebie. Dwa, nie wolno zjeść konia, bo koninę jak zjeść, to jak ludożerstwo. Ale po trzecie powiedział zawsze, że wojna jest spatarciem umundurowanych mężczyzn i nie można mordować cywili, kobiet, dzieci, bo wtedy to jest zbrodnia wojenna. Ja się tego trzymam. No. I dostałem za to, słuchajcie, wiele razy straszne cięgi, no bo staram się trzymać tego. To znaczy, krótko mówiąc, no nie mam polemiennego podejścia. Weźmy, nie wiem, konflikt japońsko-amerykański. Jestem, kiedy napisałem teksty o jednostce 731, o tym, jakie straszne tam zbrodnie popełniali Japończycy. Pisałem teksty o masakrze w Nankinie, w której, jak wiecie, Japończycy zabili tam dziesiątki tysięcy Chińczyków w straszny sposób. Pisałem o obozach jenieckich dla anglosaskich jeńców, w których strasznie byli traktowani. Ale pisałem też o bombardowaniu Hiroshimy, Nagasaki, straszliwym bombardowaniu Tokio, które uważam po prostu za zbrodnię przeciwko ludzkości. No. To samo dotyczy konfliktu, nie wiem, brytyjsko-niemieckiego, proszę bardzo. Czy nie wiem, no w ogóle II wojny światowej na teatrze europejskim. Potępiam z całą mocą i napisałem, nie wiem, książkę całą Niemcy o zbrodniach niemieckich na Polakach, narodach Związku Sowieckiego, o Holokauście, potwornych zbrodniach na Żydach, tak? Ale z drugiej strony uważam za zbrodnie wojenne bombardowania Drezna. No, kompletnie bez sensu. Tam ginęły, płonęły niemowlęta, dzieci. No, takich rzeczy po prostu się nie robi. W związku z tym zamiast podchodzić w sposób plemienny do historii, to podchodzę w sposób z perspektywy po prostu, no nie wiem, jakiejś takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Dobra, koniec, bo się zagadałem piekielnie. Jakie jest Pana zdanie na temat furtki w programie SAFE, przez którą Polska może przekazać Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości 5% pożyczki? To jest około 9,5 miliona złotych. Info od rzeczniczki rządu do spraw SAFE. Nie wiem, jaka jest mętna jest ta dla mnie sprawa. Ja uważam, że te pieniądze powinny pójść na polskie wojsko i obronę Polski, no bo przecież to jest na kredyt. Więc dlaczego mamy spłacać kredyt za Ukrainę? Czy jest jakiś sposób na zakończenie wojny w Iranie? Ty wczoraj mówiłem, okiełznać Izrael. Ja jeżeli Trump znajdzie sobie cojones, żeby to zrobić, to będzie koniec wojny, bo to Izrael tę wojnę wywołał i bez uspokojenia tych ludzi nie uda się jej zakończyć. Panie Piotrze, kiedy było większe zaskoczenie wojną na Ukrainie? W 14 czy w 22? No, chyba w 22. 14 rok był po prostu naturalną konsekwencją Majdanu i tych zmian, które nastąpiły na Ukrainie. Ochrona bazy sewastopolskiej, którą Ukraińcy chcieli, wiecie, wypowiedzieć. Ten głównym hasłem Majdanu było wypowiedzieć umowę flocie czarnomorskiej. W związku z tym wiadomo było, że Rosjanie coś będą próbowali swoje interesy zabezpieczyć tam, nie? Natomiast 22 był totalnym szokiem dla mnie, no bo ja myślałem, że oni zrobią taką operację ograniczoną i gdyby zresztą tak zrobili, to by byli do przodu, a oni poszli na Kijów i to mnie zaskoczyło, no, że zagrali o pełną stawkę. Myślałem, że ograniczą się tylko do wybicia tego korytarza Krym-Rosja i to im się udało świetnie i ta operacja była zrobiona modelowo i chyba taki był pierwotny plan, ale potem na szybko jeszcze dopisali ten cały kretyński z ich perspektywy, z perspektywy Ukrainy, całe szczęście, że tak się stało, ten cały desant na Hostomel i tam zostali zmłóceni. No, to było nierozważne. Czy Trump wyprowadzi Amerykę z NATO, pyta pan Marek? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Chyba to nie takie proste, całe szczęście. Hej Piotr, kiedy będzie mistrz drabiny i pivotu na Pacyfik, pyta pan Wojtek. We wtorek przyszły, co dzisiaj? Za tydzień równo. Jesteśmy umówieni z Jackiem Bartosiakiem na rozmowę. Już nie mogę się doczekać. Naprawdę bardzo, bardzo lubię te rozmowy z Jackiem. One są, wiem, że cieszą się też dużym powodzeniem wśród widzów historii realnej, ale rzeczywiście ciekawie się słucha Jacka i jego rozmaitych analiz. Ludwik, dzień dobry. Napisanie której książki kosztowało pana najwięcej wysiłku i pracy i dlaczego? No im dalej w las, tym trudniej. Mogę panu powiedzieć, jak napisałem swoją pierwszą książkę, która zresztą była jedną z najlepiej się sprzedających moich książek, czyli Pact Ribbentrop-Beck. Wziąłem 10 dni urlopu z pracy, usiadłem na kanapie, zamówiłem pizzę i napisałem ją w te 10 dni, plus dwa weekendy, czyli to będzie 14 dni. Wszystko już miałem w głowie, wszystko miałem przeczytane, wszystko ten. Zatem to był taki lekki esej, no nie miał żadnych, wiecie, wszystko wyszło po prostu natychmiast. Miałem wszystko przedyskutowane, przemyślane, więc zajęło mi to 10 dni tak naprawdę roboczych. Potem kolejne książki już szły ciężej, no bo gdybym dzisiaj pisał książkę o polityce Becka, no to prawdopodobnie byłaby 4 razy grubsza, bo wiele na ten temat więcej przeczytałem, pewnie bym więcej chciał wykorzystać dokumentów, a to tak mi się lekki esej taki bardziej publicystyczny, takie rzeczy się pisze łatwiej. Mogę powiedzieć, że na pewno największe kwerendy i najwięcej w archiwach wysiedziałem do książki Wołyń zdradzony. Jeżeli kiedyś z perspektywy lat ktoś będzie chciał, nie wiem, pochylić się nad moją twórczością w cudzysłowie, no to podzieli to na to, że te książki to były książki, które były publicystyczne, z mocnymi tezami, które chciały sprowokować Polaków do dyskusji o najważniejszych rzeczach, a jeżeli jakiś wkład taki naprawdę w naukę miały, no to przede wszystkim Germanofil, napisany na źródłach, biografia Studnickiego, no i właśnie Wołyń zdradzony, bo to jest jakieś dosyć nowatorskie, no bo Powstanie Warszawskie, debata o nim, czy miało sens, czy nie miało, trwa od lat. O tym, że można było inaczej rozegrać 1939 rok, pisał Wieczorkiewicz i Łojek i wielu innych ludzi. Natomiast Wołyń zdradzony, czyli to, że poszedłem do archiwum Akt Nowy, potem do innych również archiwów, wydłubałem te wszystkie dokumenty delegatury, zebrałem do kupy te wszystkie dokumenty, w których Polacy prosili o pomoc Armię Krajową, Polacy z Wołynia oczywiście, i ta pomoc nie przyszła, i to poczucie klęski, jakie było w polskim państwie podziemnym, że zawiedliśmy tych ludzi, spóźniona reakcja, konflikty wewnętrzne, AK, kontradelegatura, to wszystko tam jest opisane, ten rozmiar tego koszmaru, no to jest bez wątpienia nowatorskie. Do tego się do tej wcześniej nikt jakby nie siadał, bo oczywiście pisano o tym gdzieś tam trochę półgębkiem na marginesie głównych problemów badawczych, ale no nie pasowało to do tej wizji, wiecie, Armia Krajowa, Polskie Państwo Podziemne, bez skazy, super wypasione, żadnych błędów, prawda? Więc to jest taka pierwsza książka. Myślę, że kolejni badacze pójdą tymi śladami, pokazująca kompletne fiasko i porażkę Polskiego Państwa Podziemnego w obliczu ludobójstwa na Wołyniu, to, że zawiedliśmy po prostu jako Polska tych ludzi, którzy tam byli mordowani przez tych siekierników ukraińskich. Więc to na pewno jest to. No i plus tam jest też bardzo dużo o tym, że paradoks polegał na tym, że ta pomoc nie przyszła do Armii Krajowej, a przyszła od okupantów, to znaczy od Niemców, którzy tam pewną ograniczoną pomoc udzielali tym ludziom, i od sowieckiej partyzantki, co się może wydawać jeszcze bardziej zaskakujące, no ale tam były takie przypadki, że odsiecz przychodziła sowieckich partyzantów w momencie oblężenia jakiejś polskiej bazy samoobrony i dzięki temu udawało się pobić tych Sowietów. W związku z tym ten cały galimatias jest przedstawiony w Wołynia zupełnie inny niż ten, taka wizja historii z perspektywy Warszawy i Generalnej Guberni, gdzie wszystko było proste. Niemiec jest B, Polak jest cacy i do przodu, nie? Wołyń był dużo, dużo, dużo bardziej skomplikowany. Słuchajcie, i w ogóle na sam koniec tego czatu chcę wam powiedzieć, to już mówiłem też wczoraj, tego live'u, że chcę przygotować odcinki jeden lub dwa właśnie, wkrótce to zrobię, tylko muszę znaleźć chwilę na to, o tym i dokładnie wam opowiem, jak to było na tym Wołyniu z Polskim Państwem Podziemnym. i przedstawię główne tezy Wołynia Zdradzonego. Ale to już niedługo, tylko czas. Nie wiem, kiedy to zrobię, bo zaraz to Opole. Tysiąc innych rzeczy. No. Dobra. Słuchajcie, bardzo Wam wszystkim dziękuję, drodzy Państwo, za obecność. 8 tysięcy nas dzisiaj było w piku, więc dużo. Czy możemy się kiedyś spodziewać książki Litwini? Zobaczymy. Panie Piotrze, gdy mówi Pan o ofiarach, zawsze Pan mówi o kobietach i dzieciach, a mężczyznach, o mężczyzn Pan pomija. Dlaczego? Papa. Ma Pan rację, mężczyźni nieumundurowani i niezrzeszeni w żadnych formacjach bojowych też również są oczywiście niewinnymi ofiarami. Ma Pan rację. Dobra, kończymy, drodzy Państwo. Pytań jest miliard. Ja po prostu wszystkich nie dam rady odpowiedzieć. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to się jutro zobaczymy na live o godzinie 12. Jeżeli się nic nie wydarzy, no to w czwartek, ale może coś się wydarzy. Dzisiaj odcinka o 20 nie będzie, więc polecam na wieczór obejrzeć tym, którzy jeszcze nie widzieli, odcinek ze Zbyszkiem Parapianowiczem wczorajszy. Polecam moją książkę Polacy. Teraz po live szybka kawka i pędzę do siedziby Historii Realnej podpisywać kolejną pulę książek. Mam nadzieję, że z 1000 dzisiaj podpiszę. Zobaczcie, tu Heweliusz między innymi. Zobaczcie, bo też tam piszę w książce o rozmaitych katastrofach komunikacyjnych PRL, które pamiętam jako dziecko. Proszę bardzo, i nie tylko PRL, bo wczesnej III Rzeczypospolitej również. Tu ilustracje, mapy. Myślę, że fajnie ta książka wyszła. Także bardzo Państwu polecam. Polacy, egzemplarze z podpisem, z moim autografem są w księgarni internetowej historiarealna.pl. Tak jak dzisiaj Państwo pisali, już pierwsze książki przyjeżdżają do Was. Obejrzyjcie odcinek z Parafianowiczem, bo dobry. Jutro odcinek o 20, live w zależności od wydarzeń. A ja jeszcze na koniec chciałem jeszcze raz zaprosić do Opola na Weekend Realisty. Odbędzie się w ramach Festiwalu Książki, który odbywa się na Placu Wolności. O godzinie 19 w sobotę prowadzę rozmowę z Albertem, pogadamy o naszej bombie i bieżącej geopolityce, a o następnego dnia w niedzielę o godzinie 16 z kolei będzie premiera Polaków. Cały czas będziemy na miejscu, będzie można kupić nasze książki na miejscu, będę podpisywał, spotkam się z Wami, pogadamy sobie, kawkę wypijemy jak starczy czasu, zawsze lubię przyjeżdżać do Opola na te festiwale, jestem z nimi zaprzyjaźniony od lat, bo można spotkać mnóstwo ciekawych ludzi, także jak nie macie planu na weekend najbliższy, no to zapraszam wszystkich do Opola. Samo miasto piękne i będzie okazja, żeby sobie spotkać ze mną i z Albertem. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dziękuję Pani Wiolce.